30 kilka godzin na granicy, w kolejce.
Po prostu milczą. Myślę, że im jest trudno sobie uzmysłowić.
Bardzo się cieszę, że Pan Bóg nas tak użył. Jestem zmęczony, wielu ludzi też, ale nie na tyle, żeby zaprzestać to robić.
Nasz Kościół nie będzie już taki sam. Jeżeli chodzi o służbę naszą dla uchodźców z Ukrainy, to rozpoczęliśmy ją pierwszego dnia wojny. W tym czasie ja akurat prowadziłem z Dawidem Maksymiukiem, naszym tutaj liderem młodzieży, obóz narciarski w Wiśle. I kiedy usłyszeliśmy o wojnie, kontaktowaliśmy się tutaj właśnie z innymi osobami w zborze i zdecydowaliśmy, że trzeba przyjechać wcześniej do domu. I przyjechaliśmy o jeden dzień wcześniej i zrobiliśmy szybko spotkanie Rady Zboru i takie pytanie postawiłem. Czy pomagamy Ukraińcom tyle, ile możemy? Na przykład wtedy to oznaczało, że no 40 czy 50 osób przyjmiemy i będzie. Czy z kolei będziemy pomagać maksymalnie na tyle, ile będziemy potrafili, w zależności od potrzeby i od sytuacji, jaka będzie? I wszyscy jednoznacznie powiedzieli, co będzie. Więc krokiem wiary wzięliśmy karty kredytowe i pojechaliśmy kupić 60 materacy i 100 kompletów pościeli. Bo już pierwszą noc, jak my jechaliśmy tutaj do domu, to nocowało chyba kilkanaście osób. W drugą noc u nas nocowało tutaj w budynku jakieś 40 osób. W trzecią noc ponad 100, a potem już było przez co najmniej 10 dni pomiędzy 180 a 250. Codziennie. Pierwsze dni, to ja bym to porównał, że to był chaos. Chaos informacyjny, chaos taki między kontaktami, ponieważ myśmy nie mieli doświadczenia, jak ogarnąć coś takiego. Poza tym mnóstwo telefonów, mnóstwo kontaktów, które się powtarzały, ale nie między, no, w różnych jakby skrzyżowaniach tych informacji. I to było trudne, to naprawdę było trudne, dlatego że ludzie zaczęły przybywać, więc zaczęliśmy najpierw organizować oprócz spania kuchnię. Tak, to było ważne. A drugie było spanie. Tych spań ostatecznie nazbieraliśmy w różnej formie. Od łóżek począwszy poprzez materace i łóżka takie, nazwijmy to polowe, tu w kaplicy. Najwięcej byliśmy w stanie położyć 220 osób. Ale mieliśmy tak, że było kilka nocy, że ludzie po prostu w korytarzu mieliśmy wystawione ławki, siedzieli na ławkach albo w innej sali, tak gdzieś na rozłożonych materacach w korytarzu i tak dalej. I to było dla mnie bardzo emocjonalne. Znaczy, emocjonalnie sam jestem ojcem i pastorem ojcem. Mam dzieci małe i większe. I nie umiałem sobie poradzić, jak ich widziałem, jak oni przychodzą, matki z dziećmi, starzy ludzie w nocy, z torbami, zmęczeni. 30 kilka godzin na granicy, w kolejce, informacje cały czas o tym ataku, one tam jakoś były. Więc myśmy byli, tak realnie dla wielu ludzi byliśmy pierwszym miejscem odpoczynku, pierwszym miejscem jakiejś ciszy, pierwszym miejscem, gdzie można było jakoś tak pozbierać się. Tak, to my tutaj byliśmy. I może dlatego, że hełm tak się złożyło, że jest położony na trasie Kijów-Warszawa. Jesteśmy pierwszym większym miastem od granicy, oddalonym zaledwie o 25 km. Z perspektywy takiego Bożego działania jest naprawdę ważne, aby zrozumieć okoliczności, w których Bóg funkcjonuje albo działa, których Bóg używa. I nam się wydaje, że z powodu właśnie jakiejś takiej otwartości i takiego zrozumienia sytuacji zrobiliśmy to. I dlatego myśmy byli pierwsi niż miasto na przykład. Zrobiliśmy tak. W mieście nie było jeszcze tak przygotowane. I nie było innych miejsc. Potem oczywiście ludzie przyjmowali i miasto też się przygotowało bardzo, bardzo dobrze zresztą. Ale myśmy byli pierwsi. I mówię nie po to, żeby się pochwalić, broń Boże. Mówię po to, żeby właśnie chrześcijanie zrozumieli, że jak Bóg działa, to trzeba to dostrzec, że Bóg działa. Ja bym to porównał do żniw. Ja się wychowałem na wsi, więc każdy, kto się wychował na wsi, tamte 40 lat temu żniwa wyglądały inaczej niż dzisiaj. Przepracowało się przez żniwach ręcznie, prawda, i całą rodziną. Więc a jeżeli, kiedy żniwo jest gotowe, albo wyjdziesz i zbierzesz...
Albo się zmarnuje.
Albo się zmarnuje. Tak, i nie idzie żniwa nigdy już zmarnowanego naprawić. To po prostu jest zmarnowane.
Był czas i koniec.
Tak, był czas i koniec. Była praca, pieniądze, siły, wszystko jest zmarnowane. Ja to postrzegam właśnie, że coś takiego jest, że tak coś takiego się stało tutaj, że to po prostu były żniwa. Żniwa nie takiego, powiedziałbym, z błogosławieństwa, ale taka fala żniw, powiedziałbym, która wynika właśnie z tragedii narodowej, bo definitywnie wojna na Ukrainie jest tragedią narodową, gdzie tę tragedię spotkało i spotyka dalej setki tysięcy osób, miliony osób zostało dotkniętych tą tragedią. Około 4000 osób przewinęło się przez ten budynek, tak? Uchodźców, ale to nie tylko, więcej ludzi, bo były momenty, kiedy mieliśmy 20 kierowców, mieliśmy 40 wolontariuszy różnych i w zasadzie wszystko to tutaj jakoś się krzyżowało. Więc kiedy mówimy o 4000, to mówimy o uchodźcach. Doświadczyłem mocy i jakby nowego zrozumienia, nowego zastosowania fragmentu biblijnego, kiedy za Jezusem idą tłumy, oni są tam, powiedzmy, w jakimś terenie pustynnym, przychodzą uczniowie i mówią: Panie, rozpuść ludzi tam, bo tu niebezpiecznie, ciemno, zimno, głodno.
Jedzenia nie ma.
Nie ma jedzenia, idź tam, powiedz, żeby oni poszli, sobie znaleźli. A Pan Jezus co mówi? Mówi: wy im dajcie jeść. Już mówiłem wam o tych kartach i co kupiliśmy, nie mieliśmy specjalnie w zborze pieniędzy wtedy, tak, żeby, ale tyle wystarczyło, żeby się przygotować. Dzisiaj po tych 5 tygodniach wysyłamy na Ukrainę w tygodniu żywność realnie na sumę 300 tysięcy złotych, polskich złotych.
Tygodniowo.
Tygodniowo.
Czyli około miliona miesięcznie.
Tak, dokładnie tak. W zasadzie wysłaliśmy pomocy na Ukrainę różnej, nie wszystko było kupione przez nas, ale tej także, która zjechała do nas przez różne kontakty za granicę, ponad $1 000 000 wysłaliśmy przez ten czas. I teraz, jak ja rozumiem to? Wy im dajcie jeść. Tam 3 rzeczy możemy zauważyć w tym fragmencie. Po pierwsze, Jezus to zorganizował. Każcie ludziom usiąść po grupach. To nie tak, że tam jak było, tak było.
Plan.
Był plan jakiś. Byli uczniowie i to oni mieli zarządzić, jak ma być. Usiedli i tak dalej. Oczywiście Pan Jezus pobłogosławił to, co miał, więc dysponujemy tym, co mamy, a resztę to trzeba dać jednak krok wiary, bezdyskusyjnie, bo nie ma, no ale Pan Bóg ma. Tylko, że to nie jest tak, że On nam da w przód. Raczej musimy zrobić krok wiary,
a
potem się rozglądać, co on nam da.
Super.
No i tak było, tak jest. Ja się tak nauczyłem teraz tego, na nowo tego fragmentu. I słuchajcie, zaraz zejdziemy na dół, zobaczycie. Potrafimy karmić. I były momenty, kiedy wydawaliśmy ponad 400 ciepłych posiłków dziennie, non-stop. Było. Restauracje przywoziły jedzenie i przywożą, gotowe. Naprawdę, lokalne tutaj restauracje.
Bo ludzie chcą pomagać.
Chcą pomagać. Tak,
to jest coś dobrze zorganizowane, od razu...
To jest fenomen, słuchajcie. Restauracje, dobre jedzenie. Oczywiście my też gotujemy. I tak jest do dzisiaj. Fala uchodźców spadła. Teraz w budynku nie ma więcej niż może 20 osób. No, ale dalej jesteśmy gotowi. Tu mamy przykład lokalnej właśnie hotelu i restauracji, Edels. To między innymi jest jedna z restauracji, a u góry Rancho Budrysa, te czarne, tak? Inna firma. W pojemnikach tych przywożą nam właśnie jedzenie, już gotowe, przygotowane przez restaurację i to też jest bardzo, bardzo pomocne, bardzo nam pomaga. W niektórych sytuacjach ratuje życie. Mieliśmy nabożeństwa przez miesiąc w Domu Kultury, bo tutaj była po prostu sypialnia w kaplicy.
Czyli przenieśliście kościół do Domu Kultury,
tak.
A to było centrum pomocy.
I to była bardzo dobra, bardzo dobra decyzja. Wróciliśmy teraz, bo po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj stały łóżka puste i tak dalej. Więc wróciliśmy do kaplicy, no i co ciekawe, mieliśmy tydzień temu na nabożeństwie i 2 tygodnie temu 12 nacji, 12 przedstawicieli narodów na nabożeństwie.
Wow.
Naprawdę.
I wszyscy rozumieli polski?
No, jest słabość w tym, że rzeczywiście tłumaczymy na 2 języki. Czyli mówimy po polsku, tłumaczymy na ukraiński i na angielski. Reszta musi się zmieścić. Tak. Więc kiedy nasz kościół, żeby była jakaś puenta tego, co powiedziałem, nasz kościół nie będzie już taki sam.
Amen.
Nie będzie taki sam Kościół.
Cała Polska nie będzie taka sama.
To jest bardzo słuszny wniosek. Natomiast myślę, z perspektywy właśnie wspólnoty, to nas zjednoczyło, ta tragedia narodu ukraińskiego, nas w zborze bardziej zjednoczyła, więcej ludzi się zaangażowało. Bardzo dużo ludzi przyszło po prostu, social media działają dobrze, z Facebooka, jak coś potrzebujemy, piszemy na Facebooku, za 2 godziny jest, przed drzwiami. Jak w XIX wieku ci wszyscy, co organizowali tą pomoc dla tych sierocińców i tak dalej. On modli się i prosi Boga i tak dalej. No i potem pod drzwi ktoś przynosi. Takich osób, które przywoziły tutaj pod drzwi, w zasadzie nie ma końca. Jeden długi sznur. I to też wpłynęło pozytywnie na Kościół katolicki, bo ludzie po prostu mówili, dlaczego nasz Kościół taki wielki nie pomaga? A ci baptyści biedni, tam nie ma końca. Cała posesja jest zjechana. Wszystko jest zryte. Większe busy, mniejsze i tak dalej. Samochody, nie ma końca. Jedne stoją zaparkowane, inne wyjeżdżają. Nie ma miejsca. I no, tak jak powiedziałem, po prostu nie było miejsca. I ludzie to dostrzegli.
No wreszcie może Polacy zobaczą konkurencję między kościołami.
W Chełmie zobaczyli. W Chełmie definitywnie zobaczyli. Bo na przykład media polskie do nas nie przyjeżdżały w tym czasie. My nie zabiegaliśmy nigdy o to, o żadne. Ale mieliśmy 3 wejścia na BBC na żywo. Na USA Today 3 razy. Wall Street Journal 2 artykuły. Potem wiele innych tych takich, no, Times 2 razy. I mogę wymieniać. Telewizja Basków, australijska jakaś, a chrześcijańskich Texas tam męczy coś, nie wspominam w ogóle. Tylko że udzieliliśmy ślubu parze uchodźców, która uciekała, bo oni mieli wyjechać do Szwecji. No i rodzice i pastor zadzwonili, żeby im udzielić ślubu. I to akurat radio RMF FM przyjechali. Gdzieś tam, nie na żywo, ale zdjęcia. To jakoś tak. A tak nie mieliśmy polskich mediów. Jesteście wy teraz i oczywiście nasza baptystyczna TV. Zrobiliśmy taki reportaż krótki. Więc może jakaś, jak mówię, puenta, potem będę pokazywał dalej. Więc jaki powinien być Kościół? Po pierwsze, Kościół powinien właściwie rozczytywać czas i reagować na potrzeby. I myślę, że to jest bardzo ciekawa lekcja. Że powinien reagować na potrzeby, na to, co Bóg robi, albo co, w jakich okolicznościach Bóg działa. Po drugie, musi jednak Kościół funkcjonować przez wiarę. Musi stawiać krok wiary. Owszem, widzimy, że Pan Bóg może coś zrobić, chociaż tego nie ma w sensie namacalnym, ale jeżeli zrobimy krok wiary do przodu, to Pan Bóg to jest w stanie odkrywać przed nami. I tak dalej. Tego się nauczyliśmy i jako spór bardziej się scaliliśmy. I myślę, że zdecydowanie 100 członków zboru nie ma ani jednej osoby, która by krytykowała naszą służbę.
My żyli w Mariupolu z 24 числа, z самого начала, i wyjechali my 22 marca. В начале до конца февраля было нормально, потом с начала марта отключили в начале свет, потом связь отключили, воду и в дальнейшем уже газ отключили. Мы были оторваны от всего мира, у нас не было ни телевидения, ни интернета, ничего. Мы не знали, что происходит, мы думали, что за нас вообще все забыли, про зеленые коридоры. Мы никак не могли узнать, поначалу наши военные по городу ездили с громкоговорителями. И предупреждали. Ну, а потом в дальнейшем уже перестали ездить. Вот. Мы готовили еду на кострах. Воду мы набирали либо снег и топили его на кострах, либо дождевую воду, либо с моря набирали. Вот. Продуктов у нас в нашем районе не было вообще. У нас было 2 продуктовых магазина, их сразу разнесли мародеры, разворовали, поэтому продукты негде было взять. Гуманитарную помощь не подвозили.
Все уходцы, и не только уходцы, также кировцы, inne osoby, волонтарюши, przychodzą oczywiście przez te wejściowe drzwi i to jest nasza rejestracja. Rejestracja polega na tym, że
Staramy się, na początku nawet intuicyjnie nie wiedzieliśmy o tym, że trzeba, ale rejestrowaliśmy każdą osobę, wszystkich na osobnych formularzach. Dopiero po 10 dniach gdzieś otrzymaliśmy gotowe formularze z powiatu. Nasze były może bardziej skomplikowane. Tak wygląda formularz zgłoszeniowy i on jest oczywiście po ukraińsku. I to, co jest mocną stroną naszej rejestracji, to od początku zatrudniliśmy osoby z Ukrainy. Czyli ta komunikacja osób, które przychodziły w nocy, w dzień, rano, wieczorem, nigdy nie była trudna. I mieliśmy zawsze kilka osób w rejestracji. Zawsze kilka osób w rejestracji mieliśmy. Dzięki temu na przykład jedna z takich trudności, z przykrych rzeczy, jako informacja, być może, że wy też o tym słyszeliście albo przewinęło się to przez wasze media, było to, że jednak występowała pewna forma handlu ludźmi i zagrożenie handlu ludźmi, więc kiedy policja zaczęła reagować, jak przyjechali do nas i zobaczyli, jak my to robimy, mówią: u was nic nie trzeba więcej robić, skoro wy macie zarejestrowanych ludzi i potem mniej więcej piszemy, dokąd oni jadą, I nazwisko kierowcy i tak dalej, mówi, nic więcej w zasadzie nie da się zrobić. Tak, także tak wygląda ta nasza rejestracja, chociaż na początku mieliśmy tam, w tamtej sali. To może przejdźmy do tej bocznej sali. Tutaj zdecydowaliśmy, aby był tak zwany świat dla dzieci i wszystko tą salę oddaliśmy dzieciom, tą salę. Dzieciom, które przychodziły z naszego zboru, albo przychodzą, albo właśnie dzieci uchodźców. I nawet mieliśmy zajęcia wtedy, kiedy było najwięcej, z Młodzieżowego Domu Kultury. Byli animatorzy. Kiedy patrzymy na te tysiące stron, tysiące kartek, każda jedna kartka to jest osoba. Realna, rzeczywista osoba. Osoba z uczuciami, osoba z historią, osoba z doświadczeniem większej tragedii, mniejszej. I kiedy powiedziałem o 4000 uchodźców w naszym zborze, to przede wszystkim chciałbym podkreślać to, że ja wiem, że liczby zabijają osobowość, zabijają prawdziwą historię, zabijają personalność, że tak to ujmę. Więc celowo, z jednej strony oczywiście stwierdza się fakt, jeżeli chodzi o liczby, ale ja chcę powiedzieć, żebyśmy jako ludzie byli wrażliwi, żebyśmy nie zwracali uwagi na liczby, żebyśmy zwracali uwagę na osoby. Tyle udzieliliśmy pomocy ludziom. Ja wzruszam się, kiedy to widzę. Nie mogę normalnie na to. Wysłaliśmy ludzi do, myślę, do 15 krajów. Bardzo dużo do Łotwy. Łotysze są jeszcze tutaj, są wolontariusze z Łotwy non-stop i oni mieli, był moment, kiedy mieli po 10 busów tutaj. Na drugim miejscu, moim zdaniem, potem pojechało najwięcej ludzi do Niemiec. I to do Niemiec, do zborów rosyjskojęzycznych. Oczywiście do Szwecji, do Norwegii, do Finlandii, do Francji, do Włoch. Jak będziemy w innym miejscu, to opowiem o domu dziecka, który został wysłany do Włoch, do Italii. Więc do Ameryki, do Kanady, do Austrii, do Portugalii, Hiszpanii, głównie do tych krajów. Czyli powiedzmy, było to możliwe, żeby tak mały, stosunkowo mały kościół jak my, kiedy mamy tam 100 członków zboru, w tym też sporo osób starszych wieków, żeby zbór mógł tak funkcjonować przy tego typu służbie, to siłą tego było to, że od razu szukaliśmy dla nich miejsca poza granicami. Od razu. I przez to, że nawiązaliśmy kontakty przez kościoły, to mogliśmy po prostu dzwonić i oni sami przyjeżdżali, zabierali ludzi. I dzięki temu mieliśmy zawsze wolne miejsca. Było kilka nocy, że chętnych było więcej, no to współpracowaliśmy z innymi ośrodkami państwowymi. Tutaj w okolicy są jeszcze, były wtedy 3. Jeden w Rejowcu to podlegał pod powiat i 2 miejskie. Więc posiłkowaliśmy się zresztą nawzajem. Jak było u nich za dużo ludzi, to wysyłali tutaj. To też było ciekawe. Dobra współpraca była. Dobrze. To na ten moment tyle. Tutaj są dzieci, tutaj się bawiły, oni tu zrujnowali wszystko, ale pod spodem mamy 10 pokoi, takich dwuosobowych, trzyosobowych i tam generalnie. Teraz mieszkają wolontariusze.
którzy są. Ale w pierwszej fazie nie mieliśmy wolontariuszy takich stacjonarnych. Głównie przychodzili wolontariusze z miasta Chełma. Ludzie, którzy przyszli, bo chcieli pomóc poprzez Facebooka. Tak. To działało dobrze.
I think the most special thing that we have here, it's a big family. I feel that the Polish people feels that Ukrainians are brothers of them. You open your arms and do everything for them. I thank you. I say thank you to your people.
I came here largely because I was seeing all of these stories on the news. I was seeing everything that just told me I couldn't. There was something saying I could not just sit and do nothing about it when I was in a position to go and, you know, play a role in, you know, addressing it.
Польський народ. Он духовно приблизился больше к Богу, то, что начал помогать. Это тоже духовный труд, то, что они приняли в дома, они принесли пищу, и это мы созданы Богом на добрые дела. То есть мы творение Божье, делать добро. И это тоже духовная часть, которая польский народ приблизила к Богу этими же делами. Потому польский народ, он в этой ситуации выиграл и стал лучше, и он не проиграл. Угу. То есть он не станет беднее. Он наоборот, тот, кто дает, Библия говорит, он приобретает. И я еще не знаю ни одного народа, который давал, помогал и обеднел. Но Библия об этом говорит. Потому спасибо Польше, но это для Польши есть благословение, что Украина... Пришла к ним, к вашему дому.
Jak zorganizowaliśmy spania. Zobaczcie, gdzie są karteczki, jest napisane, tu są wolne miejsca. Generalnie staramy się, żeby pościel była czysta. Te łóżka to jest najwyższa jakość, to jest 5 gwiazdek w kościele baptystów. Bardzo bezpieczne, z dwóch ławek. I no, tak po prostu zorganizowaliśmy. Tak wyglądała cała nasza kaplica, wszystkie pomieszczenia. Te wszystkie kołdry, materace. Część zakupiliśmy, część przynieśli ludzie i możecie wierzyć albo nie, to było za mało, wszystko, nawet jeżeli było na prezbiterium ławki złożone, było rzeczywiście za mało. Jesteśmy gotowi co najmniej 100 osób jeszcze położyć i tutaj też 100% centymetrów kwadratowych, ja to powtarzam, naszego budynku, ale także posesji i połowę ulicy Ogrodowej oraz Polnej przeznaczyliśmy wyłącznie dla uchodźców. Budynek ten stał się za mały. Dla uchodźców teraz na ten moment jest wystarczający, ale był za mały. I gdyby miał stwierdzić, że po to on był budowany, tylko po to na ten moment stwierdziłbym, że Pan Bóg jest niesamowity. Bo nie ma innego zboru protestanckiego po tej stronie Wisły, w tej regionie, który by mógł mieć takie możliwości lokalowe i decyzyjne, ale także i ludzkie, jak my. I Pan Bóg rzeczywiście nas używa. Chwała Bogu za to.
Co jest smutne i co mnie zawsze poruszało, to, że wśród uchodźców oczywiście byli ludzie chorzy albo zachorowali. Kobiety w ciąży. Kilka z nich trafiło do szpitala. Nic się nie stało złego, na szczęście. Ale taka pomoc, hospitalizacji była potrzebna. Była starsza pani, która miała poważne problemy sercowe i inne. Na szczęście sanepid nas tutaj nie atakował za bardzo, może wolał nie przychodzić, żeby nie robić problemów.
Co by zrobili z tymi
tak.
ludźmi?
I to, co chcę powiedzieć, że jedną z trudniejszych takich rzeczy, jaka była do zrobienia, to właśnie był transport 120 dzieci sierot plus opiekunów właśnie ze wschodniej Ukrainy. Jak oni jechali, to też były trudności, bo Rosjanie nie pozwalali, bo to przez dwa dni jechali przez te tereny zajęte przez Rosję tam i nie chcieli ich puścić. Chłopcy, którzy mieli 15 lat, byli kilka razy sprawdzani, bo chcieli ich wziąć do armii, więc musieli tam te kobiety, te opiekunki się tam za nimi stawiały. Nie pozwalali wychodzić z pociągu, bo on był długo trzymany, więc oni, siedmiolatki były w pampersach. I oni przyjechali do Chełma na dworzec. Chełmski dworzec był zamieniony, nie wiem czy teraz jest, może od potrzeb, w przejście graniczne. Czyli wszystkie odprawy odbywały się z pociągu bezpośrednio na dworcu. Zorganizowaliśmy kilkanaście chyba samochodów, dziesięć samochodów różnych i ich przetransportowaliśmy tutaj wszystkich. Następnego dnia oni oczywiście tu zjedli, położyli się. I następnego dnia przyjechały dwa autokary i cztery busy właśnie z Włoch, z Bergamo i zabrali ich wszystkich właśnie do Bergamo. I zanim wyjechali, rejestrowali wszystkie dzieci dwa razy. Dwa razy robili check-in, żeby nie było jakiejś pomyłki. To była taka jedna z takich większych, takich zorganizowanych emigracji, czy uchodźcy właśnie w takiej formie. Ale na przykład ludzie starsi nie chcą rozmawiać, nie wypowiadają się, po prostu milczą. Widać w ich twarzach doświadczenie i myślę, że im jest trudno sobie uzmysłowić. Kilka starszych kobiet nie chciało mnie wypuścić na schodach, dziękowało. Już takich starszych, mówimy o osobach około 80, bo takie osoby też się zdarzały i zdarzają w takim wieku uchodźcy, więc wiem o tym też, że bardzo dużo ludzi będzie miało ogromne trudności, żeby się zaaklimatyzować w nowych miejscach. Zdecydowana większość nigdy nie była za granicą. Tam będą i depresje, tam będą różnego rodzaju inne jakieś trudności. Kilka osób już wracało. Wracała jedna z Włoch, jeszcze ktoś wracał chyba z Niemiec. Mimo, że podkreślam, że my staramy się wysyłać do ludzi wierzących albo gdzie już Ukraińcy są. Czyli do takich miejsc, powiedzmy chociaż, żeby trochę było tego kontaktu. Niemniej jednak jest to ogromny stres, ogromna trauma dla ludzi, to nowe miejsce i tam oni będą mieli... dobrze, że bezpiecznie, na pewno lepiej niż na Ukrainie, definitywnie moim zdaniem. No ale wiecie, jakie jest przysłowie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jesteśmy w takim miejscu, które... Jest w takim holem przed wejściem do łazienek. Łazienek nie mamy specjalnie dużo, ale można pokazać. Przez to, że ich nie ma dużo, trzeba je regularnie sprzątać. Staramy się, żeby było czysto i żeby zawsze były wszystkie rzeczy potrzebne, czyli ręczniki, papier toaletowy, jakieś mydła, suszarki i tak dalej. Tutaj mamy tylko nowe i czyste rzeczy dla dzieci. Dla dorosłych nie mieliśmy, albo tylko takie właśnie klapki. Nawet nie wiem, skąd one przyszły do nas, ale tego było bardzo, bardzo dużo i to znika. I to, co jest dla mnie dziwne, że nawet jak znika, to potem przychodzę po południu i znowu jest. A oni tego nie oddają. Mamy oczywiście ręczniki. To są rzeczy przeznaczone dla uchodźców, że mogą sobie wziąć, tutaj z nich skorzystać i wziąć na drogę, gdyby chcieli. Więc jest to taka pomoc właśnie do takich, do higieny osobistej. Więc są oczywiście pasty do zębów, szczoteczki, mydła, dla dzieci pieluchy, ręczniki i tak jak powiedziałem, dla małych dzieci ubrania. Kupiliśmy kilka pralek i tego nie mieliśmy. Zobaczcie, tutaj są trzy pralki, jest jeszcze jedna w innym pomieszczeniu, a więc wszystkie środki, piorące i tak dalej. To było za mało, żeby wyprać całą pościel. To też korzystaliśmy i nam wyprała dwa razy firma profesjonalna, bo po prostu nie byliśmy w stanie tego ogarnąć. Tak dużo tego było. Nie byliśmy w stanie tego przerobić. Przejdziemy teraz do suszarni. Też kupiliśmy sprzęt. Proszę zobaczyć. Tutaj jest suszarnia. Suszymy ubrania. Bardzo profesjonalna maszyna. Tylko to jedno urządzenie kosztowało 21 tysięcy. Tak. A tu są jeszcze trzy inne i zapasowe, jedna pralka jeszcze stoi i tak dalej. Więc tutaj pełno czasami wisi ubrań. Kolejne pomieszczenie, tak? Kolejne pomieszczenie do spania. Nie będziemy może wchodzić, tylko tam widzimy, że są, widzę, że są torby, że tutaj jest zajęte. Tak, ktoś przyjechał. Na lewo mamy magazyn żywności, takiej, którą przechowujemy i przygotowujemy tutaj. I to chcę też powiedzieć, z jednej strony, bo tu chłodno, leki, takie podręczne, bo są dwie pielęgniarki i tutaj jest magazyn żywności, ale żywności, którą przygotowujemy dla nas. I za nami jest Dominika, osoba koordynująca całe wyżywienie i zaopatrzenie. I chcę tylko dodać, że większość rzeczy też jest darowana. Dopiero od niedawna kupujemy, więc Polacy się bardzo zmobilizowali. Po prostu przywożą różne firmy, różne rzeczy i dzięki temu możemy nieustannie mieć ciepłe, świeże jedzenie i wszyscy, którzy przychodzą, mogą się najeść włącznie z telewizją, którą serdecznie zapraszamy na nasz posiłek. Przejdziemy przez kuchnię, dobrze? Tak, przejdziemy przez kuchnię. Bo tutaj...
Ziemniaki obrane na jutro.
O, zobaczcie, ziemniaki obrane na jutro. Gotuje się kompot do picia. To są nasi wolontariusze, panie, które... Jeden z zespołów, tak? To też ważne, że to jest jeden z zespołów. Brzydko powiem, ale to prawda, Żydzi nam kupili nową kuchenkę, kiedy patrzyli, co my tu mamy.
Izrael!
No może być. Także nie tylko chrześcijanie tutaj są zaangażowani, ale...
I Bernard też.
Tak, a no właśnie. Dzisiaj
serwujemy te, te placki ziemniaczane z sosem grzybowym i jeszcze z czymś, tak?
No,
tak. Jesteśmy w jadłodajni. Jeżeli chodzi o kawę, herbatę i jedzenie, jest, zobaczcie, i picie non-stop używane. I nie trzeba się nikogo pytać. Jedyna rzecz właśnie, ludzie przychodzą tutaj do drzwi i biorą sobie ciepłe posiłki i jedzą właśnie w tej sali. I tu w tej sali mamy kilka właśnie grup. Tu jest grupa właśnie, część tych z recepcji. Tam są też część uchodźców. To jest ta grupa wolontariuszy z Austrii, a to właśnie ta rodzina, która niedawno przyjechała, jest obsługiwana, tak, z Mariupola. No i znowu jedzenie dla dzieci. Jedzenie dla dzieci, to wszystko zawsze można sobie brać i tak jak powiedziałem, śniadanie albo kolację, albo też mieliśmy przez długi czas, mieliśmy kanapki, kiedy na drogę tu raz, dwa można było zrobić i też ludzie sobie brali właśnie już wyjeżdżając to, co potrzebowali, szybko na drogę, tu tego jedziemy i na końcu takie potrzeby właśnie, tu też zawsze były pasztety, jakieś inne rzeczy do jedzenia, woda, ale zostały właśnie te rzeczy higieniczne, właśnie takie, czy dla dzieci, czy dla, no, takie, które są potrzebne, czy dla kobiet, czy w ogóle co jest potrzebne. I to jest w zasadzie taki ostatni punkt, co myśmy mogli zrobić. I tak jak powiedziałem, 100% centymetrów kwadratowych zostało tego budynku wykorzystane i jest wykorzystywanych do tego momentu. Wysyłanie żywności urodziło się tutaj. Kiedy ludzie zaczęli przynosić jedzenie, nie mieliśmy za bardzo co z tym zrobić. No i zaczęliśmy się, co z tym zrobić. I wtedy wpadliśmy na pomysł, że możemy to wysyłać na Ukrainę. No ale zrodziła się bardzo poważna jednak służba, jeżeli chodzi o wysyłkę. Teraz to jest więcej pracy niż z uchodźcami w tym momencie. Bardzo się cieszę, że Pan Bóg nas tak użył. Jestem zmęczony, wielu ludzi też, ale nie na tyle, żeby zaprzestać to robić. Myślę, że wypełniamy swoje powołanie, jesteśmy w miejscu obecności Bożej, doświadczamy tego i kiedy chrześcijanie są w miejscu obecności Bożej i wykonują powołanie, które Bóg im zlecił, myślę, że są szczęśliwymi chrześcijanami, nawet jeżeli są sytuacje bardzo ciężkie i tragiczne. Dalej myślę, że w ten sposób Bóg rekompensuje swoją obecnością i wypełnianiem swojej woli rekompensuje pewne koszty, jakie trzeba ponieść z różnych stron albo w różnych miejscach. I w ten sposób objawia się moim zdaniem chwała Boża i to pokazuje, czym jest Kościół dzisiaj, bo właśnie możecie zobaczyć, że są tutaj ludzie jednak już teraz, w tym momencie tylko są ludzie co najmniej z 8 krajów świata, którzy żyją ze sobą, którzy pomagają, wszyscy mają ten sam cel. Wszyscy najpierw chcą służyć Bogu, potem budują relacje ze sobą. Myślę, że Bóg czyni tu wielkie rzeczy i jest młode pokolenie na przyszłość. Czyni tu mocne relacje, dobre fundamenty pod przyszłą współpracę dla wielu chrześcijan.